Tak jest. Dzień dobry. U nas oczywiście poważne tematy. Naszym gościem Anna Gębicka, minister rolnictwa. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani minister, ustawa wiatrakowa będzie podzielona, zostanie zamrożenie cen, znikną wiatraki, no ale wrócą po tym, jak będzie nowy rząd Donalda Tuska. To dobrze, że będzie trochę czasu na poprawę tych przepisów?
Myślę, że te przepisy wymagają gruntownej poprawy, bo zaproponowane rozwiązania, czy to dotyczące wywłaszczeń, czy to dotyczące tak naprawdę uproszczonej procedury odralniania gruntów, to są rozwiązania, które z jednej strony uderzają w mieszkańców wsi. Powiem szczerze, mnie trochę dziwi takie bardzo niefrasobliwe podejście właśnie do osób, które mieszkają na wsi, bo to przecież te osoby będą dotknięte ustawą wiatrakową i niefrasobliwe podejście też do bezpieczeństwa żywności. Bo mamy cały czas głód ziemi. Rolnicy też potrzebują tych gruntów. My często o tym dyskutujemy w kontekście gospodarowania zasobem Skarbu Państwa, a tutaj proponuje się taką ustawę. Nie dość, że chce się wywłaszczać, to jeszcze chce się w bardzo prosty sposób przeznaczać grunty
pod wiatraki. Powiem, jak ta ustawa ma być poprawiona. 500 metrów od domu wiatraki najbliżej, te głośniejsze jeszcze dalej, zwiększenie ochrony parków narodowych i krajobrazowych, no i wyrzucenie przepisów, które można uznać za wywłaszczenie właśnie. Jeśli tak będzie, to będzie do przyjęcia?
Panie redaktorze, ja mam taką zasadę, że generalnie lubię mieć coś na piśmie i chciałabym zobaczyć na piśmie, jak to faktycznie wygląda, bo powiedzieć można wiele, natomiast fakty później mówią same za siebie. Chciałabym zobaczyć, jak będą te poprawki, te rozwiązania wyglądać, wtedy będę w stanie je komentować. Natomiast co do tych odległości też, to warto się zapoznać z ekspertyzami także państwowych instytutów dotyczących właśnie tych efektów, tych konsekwencji, jakie za sobą niesie stawianie wiatraków w bliskiej odległości. To są konsekwencje dla zdrowia, to są konsekwencje dla codziennego funkcjonowania. I jedno chcę powiedzieć, bo nie chodzi o to, żeby całkowicie tutaj być przeciwko wiatrakom, bo oczywiście tutaj miejsce także na te wiatraki w całym miksie energetycznym jest. Natomiast to wszystko trzeba robić z głową i nie w taki sposób, żeby wspierać zagraniczne korporacje kosztem Polaków.
Pani minister, jedno tylko zdanie. Przenosimy się do Radia RMF 24 i tam zapraszamy wszystkich słuchaczy RMF-u. Dalej rozmawiamy między innymi właśnie o ustawie wiatrakowej. Pani minister, no właśnie, mówi pani, że to wszystko trzeba robić z głową. Mówi pani, że nie jest pani przeciwko wiatrakom, czyli generalnie, jak rozumiem, jesteście państwo na tak. Natomiast te przepisy, które się pojawiły, wam nie odpowiadają. To czy wy będziecie proponować jakieś swoje rozwiązania w kontrze do tego, co zaproponowała Koalicja Obywatelska i Polska 2050?
My jako Ministerstwo Rolnictwa już kilka miesięcy temu zaproponowaliśmy ustawę, która zresztą została poparta przez wszystkie siły polityczne, a przypomnę, że to nie jest taka częsta sytuacja w Sejmie, ustawę dotyczącą biogazowni, dotyczącą właśnie tych inwestycji w zakresie biogazowni, żeby z jednej strony wesprzeć rolników, żeby im zapewnić dywersyfikację dochodów, żeby zapewnić oszczędności w zakresie energii. I mało tego, oprócz tych uproszczeń my zaproponowaliśmy też komplementarnie program Energia dla Wsi, czyli program, który właśnie pozwala na uzyskanie środków na inwestycje w biogazownie, ale też chociażby w fotowoltaikę z magazynami energii.
Wszystko jasne, pani minister. A ja pytam o wiatraki. O energię z wiatru, która teraz jest dość popularnym tematem, jest na topie, jest kontrowersyjna, jak się okazało po tej ustawie. To czy będziecie w sprawie wiatraków proponować jakiś swój pakiet rozwiązań?
Panie redaktorze, moim zdaniem osobistym to trzeba się skupić na chociażby inwestycjach w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, bo to jest takie rozwiązanie, które nie jest na co dzień uciążliwe i także pozwala na te lepsze parametry, jeżeli chodzi właśnie o wytwarzanie energii. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że samym OZE nie zapewnimy sobie stabilności energetycznej, dlatego tutaj dobrym uzupełnieniem mogą być biogazownie, dobrym uzupełnieniem może być też atom.
No właśnie, atom to jest taka rzecz, na którą wszyscy, myślę, czekamy, bo może nam w tym miksie energetycznym bardzo, bardzo pomóc. A to zostawmy na chwilę, a może nie zostawmy jeszcze, może jeszcze zapytam w tym kontekście. Marszałek Hołownia wczoraj na konferencji prasowej oświadczył, że jest pewny, że śledczy, że prokuratorzy, którzy wszczęli śledztwo w sprawie właśnie ustawy wiatrakowej, nic nie znajdą w tej sprawie. A pani jest pewna, że jest co znaleźć w tej sprawie, że śledczy będą tu mieli pracę?
Ja powiem tak, myślę, że to musi być kompleksowo sprawdzone, szczególnie w zakresie po prostu pieniędzy. W takim sensie, że być może były takie sytuacje, to trzeba zweryfikować, czy posłowie, czy na przykład osoby związane, czy związane z poszczególnymi partiami, na przykład nabyły akcje określonych firm, wiedząc o tym, że ustawa taka zostanie złożona, a być może zbyły akcje Orlenu, bo przecież ta ustawa bardzo mocno uderza także w Orlen. Natomiast jeszcze jedno słowo odnośnie rozwoju OZE i przez te ostatnie lata. Ja sobie sięgnęłam do takich danych, że w 2015 roku było 4000 prosumentów tylko w Polsce, natomiast obecnie to jest prawie 1 300 000 prosumentów. Czyli widać, że jednak ta energetyka odnawialna w tym wariancie właśnie prosumenckim bardzo mocno się rozwinęła. Bardzo dużo osób postawiło chociażby na fotowoltaikę. Dlatego ja powiem tak, uważam, że trzeba po prostu dać ludziom wybór, żeby wybierali też takie źródła energii, takie rozwiązania, które dla nich będą jak najbardziej korzystne i jak najmniej uciążliwe.
Pani minister, trochę zmieniając temat. Była pani na granicy, prawda? Jakiś czas temu. Co prawda u protestujących tam rolników, ale rolnicy i przewoźnicy protestują, no niejako można powiedzieć razem, trochę w różnych sprawach, ale powiedzmy, że łączą się te dwie rzeczy. Czy te protesty na granicy w pani opinii uda się szybko zakończyć? No w przypadku transportowców mamy do czwartku ultimatum. Czy rząd będzie jeszcze w stanie coś za swojej dwutygodniowej kadencji im zaproponować, żeby te protesty się skończyły?
Z tego co wiem, to Ministerstwo Infrastruktury ma pewne rozwiązania przygotowane, natomiast to nie jest moja rola, żeby je komunikować. To będzie na pewno robił pan minister Gajadur. Ja mogę się wypowiedzieć odnośnie rolników. I tutaj jeszcze jedną kwestię chciałam zaznaczyć, bo prosili mnie o to protestujący i rolnicy i transportowcy, żeby podkreślić, że nie jest prawdą, że oni nie przepuszczają transportów humanitarnych czy tych transportów, które wiozą żywność szybko psującą się, bo o takie rzeczy byli oskarżani i bardzo mocno podkreślali, że trzeba to prostować, trzeba o tym mówić. Natomiast jeśli chodzi o rolników, my mamy przygotowany projekt rozporządzenia. Ja mam nadzieję, że on zostanie jak najszybciej przyjęty. Projekt dotyczący z jednej strony tych dopłat do kukurydzy, z drugiej strony zwiększenia akcji kredytowej na te kredyty płynnościowe 2%, bo to jest bardzo też dobry instrument, został dobrze oceniony przez rolników, ponieważ pierwotnie uruchomiliśmy akcję kredytową na 10 miliardów, teraz ją zwiększamy o kolejne 2,5 miliarda złotych, czyli widać, że ten mechanizm też był potrzebny. Ale to, co jest najbardziej potrzebne, to są rozwiązania systemowe, bo nie da się wiecznie uruchamiać dopłat, nie da się wiecznie rozwiązywać problemów w taki sposób. Potrzebna jest ta dywersyfikacja w rolnictwie, potrzebne jest właśnie zapewnienie takiej opłacalności, żeby po prostu nie były konieczne te dopłaty.
Dobrze, a czy to rozporządzenie, o którym pani mówi, zakończy ten protest rolników? Czy oni powiedzieli, spojrzawszy na ten dokument, jeżeli wy go przyjmiecie, jeżeli on wejdzie w życie, to my z granicy się zwijamy i nie będziemy tutaj już blokować?
My jesteśmy umówieni w taki sposób, że my przedstawiamy te rozwiązania, wysyłamy prośbę o notyfikację do Komisji Europejskiej, bo ja zawsze to podkreślam, że nawet jeśli my uruchamiamy środki z budżetu krajowego, to musimy mieć zgodę Komisji Europejskiej, musimy mieć zgodę na wypłacenie takiej pomocy. I to jest bardzo ważne w kontekście też całej dyskusji o sytuacji międzynarodowej, bo wiele osób zapomina, że my wchodząc do Unii Europejskiej zgodziliśmy się na to, że pewne obszary są regulowane na poziomie unijnym. To dotyczy przede wszystkim kwestii swobody przepływu towarów, kwestii właśnie także granic, całej sytuacji handlowej i także dotyczy rolnictwa. I w tym kontekście też trzeba szczególnie bić na alarm, jeśli chodzi o te propozycje dotyczące na przykład przeniesienia do kompetencji wyłącznych kwestii bioróżnorodności czy kwestii środowiskowych, bo to
no
będzie
tak, pani
dopiero
minister, ja to wszystko absolutnie rozumiem, tylko ja pytam o to, czy rolnicy zgodzili się na to, że jeżeli te rozwiązania, o których pani przed chwilą opowiedziała nam, te zaproponowane w rozporządzeniu, że jeżeli one wejdą w życie, to czy oni zadeklarowali, że to wystarczy, tak, że to jest dobry coś, co pozwoli im zakończyć protest, co ich usatysfakcjonuje.
Tak, rolnicy zgłosili ogólnie 3 postulaty w tym proteście. 2 pierwsze to są te, o których powiedziałam, czyli dopłaty i ta akcja kredytowa, jej zwiększenie, a trzeci to jest kwestia podatku rolnego i tego, żeby gminy tego podatku rolnego nie podwyższały. No tu już jest, ta kwestia nie jest stricte w gestii ministerstwa, bo jest w gestii samorządów. Natomiast tak, rolnicy powiedzieli, że jeżeli te rozwiązania wejdą w życie, czyli tak jak powiedziałam, zostaną przygotowane przepisy krajowe, zostanie dokonana notyfikacja, to oni po prostu od takiego protestu odstąpią.
Pani minister, a co ze sprawą listy firm importujących ukraińskie, kupujących ukraińskie zboże? Pokazaliście tę listę, ona była bardzo długa, no ale nie było na niej szczegółów. Kto, ile i za ile? Będzie uzupełnienie tej listy?
Panie redaktorze, ja po pierwsze wyszłam z założenia, że trzeba tą listę opublikować ze względu na ważny interes publiczny. Tego domagali się rolnicy. Uzyskaliśmy też opinie prawne dotyczące tego, w jakim kształcie ta lista może zostać opublikowana. I właśnie w takim kształcie ona została opublikowana. Ja powiem wprost. Z jednej strony oczywiście warto byłoby pokazać te ilości. Natomiast z tych opinii prawnych, którymi dysponuję, wynika, że niestety tych ilości pokazać nie możemy. Ja oczywiście też czekam na tą listę z Krajowej Administracji Skarbowej. Właściwie wystąpiłam z takim pismem, dostaliśmy odpowiedź, że niestety z powodu tajemnicy celno-skarbowej nie mogą nam tej listy udostępnić. Natomiast tak jak zapowiadałam, przygotowujemy projekt ustawy, rozwiązań właśnie ustawowych, które pozwolą w wyjątkowych sytuacjach, w sytuacjach właśnie, w których mamy ten interes publiczny, na zdjęcie takiej tajemnicy. Natomiast jedną rzecz trzeba podkreślić, bo te firmy sprowadzały do Polski zboże legalnie i ówczesna opozycja nakręciła trochę taką histerię, a teraz z kolei słyszę, że źle się stało z ich ust właśnie, słyszę, że źle się stało, że ta lista została opublikowana. No to trzeba się zdecydować, no albo cały czas żądali upublicznienia tej listy, no albo są przeciwko.
Pani minister, a co dalej z ukraińskim zbożem? Czy wy rozmawiacie ze stroną ukraińską? Ja pamiętam, jakiś czas temu rozmawiałem z panim poprzednikiem, z Robertem Telusem, i on mówił, że cały czas rozmowy trwają, cały czas trwają negocjacje dotyczące między innymi tranzytu i jego kabotażu. I na jakim etapie te rozmowy są teraz?
My jesteśmy w kontakcie z Ukrainą, jesteśmy też w kontakcie z tymi państwami przyfrontowymi, bo tak naprawdę te regulacje to są regulacje przyjmowane na poziomie unijnym. Tak jak mówiłam, czy nam się to podoba, czy nie, wchodząc do Unii Europejskiej my się zgodziliśmy na pewne ograniczenia, zgodziliśmy się na to, żeby pewne kompetencje przekazywać i chcemy dalej działać ku temu. Zresztą zgłosiliśmy też taki punkt na Radę AgriFish dotyczący właśnie sytuacji związanej z Ukrainą. Rada AgriFish to jest Rada Ministrów Rolnictwa państw członkowskich. Chcemy rozmawiać, chcemy to podnosić na forum unijnym, bo tak naprawdę powinny wrócić te rozwiązania, które na poziomie unijnym regulowały tą kwestię. Te rozwiązania, które jeszcze obowiązywały do połowy września. I to jest priorytet, ale też priorytetem jest przygotowanie się do potencjalnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to będzie ogromne zagrożenie dla polskiego rolnictwa. I powiem tak, tak jak my mieliśmy różne okresy przejściowe, tak jak my mieliśmy różne ograniczenia, kontyngenty wchodząc do Unii Europejskiej, tak trzeba o tym rozmawiać. Trzeba rozmawiać też o tym, jak się przygotować właśnie pod kątem tych rozwiązań systemowych. Bo tak jak mówiłam, dopłaty nie są rozwiązaniem. My musimy przyjąć takie rozwiązania, jak chociażby lokalna półka, która wspiera pozycję rolnika w tym lokalnym łańcuchu dostaw. Musimy przyjąć rozwiązania takie jak chociażby ta ustawa tak zwana hiszpańska dotycząca właśnie kwestii sprzedaży po cenie nie niższej niż koszty wytworzenia, ale też rozwiązania inne, rozwiązania dotyczące chociażby systemu ubezpieczeń społecznych w zakresie też możliwości prowadzenia działalności pozarolniczej w szerszym zakresie, ale też chociażby to jest propozycja ustawy o paszach, o tym, żeby postawić bardziej na polskie białko, ale to są także rozwiązania dotyczące, że tak powiem, urynkowienia funkcjonowania radców rolnych.
No, wygląda na to, że to jest dużo pracy, dużo ustaw, dużo rozwiązań, no ale pani chyba nie zdąży, bo realistycznie rzecz biorąc na stanowisko został pani jeszcze tydzień. Co pani będzie przez ten tydzień robiła? Jakie ma pani priorytety? Co by chciała pani dokończyć, dopiąć, załatwić na 100%?
Po pierwsze i najważniejsze, to wiele z tych ustaw to nie są całkowicie nowe rozwiązania. To są rozwiązania, które na przykład były przygotowane już wcześniej, nie zdążyliśmy ich złożyć w ramach prac sejmowych, tak jak chociażby ustawa o odszkodowaniach wypłacanych za szkody wyrządzone przez ptaki. O ustawie hiszpańskiej dyskutowaliśmy tak naprawdę od kilku miesięcy. Ona wymaga akurat gruntownego też przekonsultowania z organizacjami, związkami rolniczymi. Natomiast ja wychodzę z założenia, że rolnictwo jest jedną z takich dziedzin, która potrzebuje bardzo mocno takiego ponadpartyjnego porozumienia, bo te problemy związane z bezpieczeństwem żywności dotyczą nas wszystkich, niezależnie od tego, która partia będzie rządzić. I te problemy związane z tym zagrożeniem, jeżeli chodzi o ukraińskie towary, też dotyczą nas wszystkich. Dlatego ja mam nadzieję, że te projekty ustaw, które w piątek przedstawiłam wspólnie z panem posłem Sachajką, przedstawiliśmy projekty 8 takich ustaw systemowych. Mam nadzieję, że będziemy dalej o tym dyskutować. Pan marszałek Hołownia mówił, że w Sejmie nie będzie zamrażarki, więc mam nadzieję, że będzie też okazja do tego, żeby procedować te projekty, żeby o nich dyskutować.
No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szansa na ponadpartyjne porozumienie i współpracę nie tylko w tej kwestii, ale w wielu, wielu innych. No, myślę, że nowa okazja się otworzy już niedługo. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. A z nami była pani minister Anna Gembicka, minister rolnictwa. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani minister.
Dziękuję bardzo.